Kamil Gapiński, witam Was bardzo gorąco. Czwarty odcinek podcastu Rangapa. Przypomnę, że w trzech poprzednich miałem wspaniałych gości. Bartek Przedwojewski, jeden z najlepszych górskich biegaczy świata. Marcin Rosłoń, czyli komentator Kanalu Plus, konferencjer Maratonu Warszawskiego, ale także autor programu O co biega, który od lat można oglądać w Kanalu Plus, oraz biegacz amator. No i last but not least, ostatnio prosto z PKOL-u miałem okazję porozmawiać z mistrzem olimpijskim. Co prawda nie w bieganiu, tylko we wioślarstwie, no ale to i tak niesamowita postać, bo Adam Korol, były minister sportu, to 90-kilku-kilogramowy klocek, który przebiegł maraton w 2:49, a dyszkę w 35 minut. Więc myślę, że też warto tego podcastu odsłuchać, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji. Dzisiaj natomiast gość, którego nie waham się nazwać legendą polskiego biegania, ale też nie waham się nazwać bardzo cierpliwym człowiekiem, bo muszę Wam zdradzić taki sekrecik, że bardzo ryzykownie umówiliśmy się z moim gościem na Mordorze słynnym warszawskim po godzinie 17, co sprawiło, że on biedny jechał bardzo wolno. To nie jest człowiek, który przywykł do tego, żeby się wolno poruszać. On się zawsze poruszał bardzo szybko. Czekałem na niego, ale myślę, że no, naczekaliśmy się na siebie i w związku z tym mamy ochotę, żeby to był ciekawy, fajny podcast, skoro obaj włożyliśmy wiele wysiłków w to, żeby w ogóle doszło do tego nagrania. Brązowy medalista Mistrzostw Świata z 2019 roku na 1500 metrów, złoty medalista Mistrzostw Europy z 2010 roku na 800 metrów, Marcin Lewandowski. Tym przed długim wstępem już teraz oddaję Ci głos. Witam Cię bardzo serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja całe życie w biegu, dosłownie przenośni, tym razem akurat w aucie, ale to nie zmienia faktu, że ciągle biegam.
Tak, ciągle biega. No i a propos tego biegania, to ja od razu bym zaczął z grubej rury. Nie ma co tutaj się bawić w jakieś gry wstępne. Ja wiem, że ty jesteś chłopak, który mówi, co myśli. Ponad 2 lata od Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Nadal boli? Czy zdążyłeś to przepracować? Ja pytam o to dlatego, bo miałem okazję cię poznać przed Igrzyskami. Udzieliłeś mi wywiadu w radiu Weszło FM jeszcze. Chyba za nikogo tak w Tokio nie trzymałem kciuków jak za ciebie. I jak ja zobaczyłem, że ty stanąłeś, że ten półfinał się dla ciebie skończy bardzo źle, to mi się po prostu zrobiło zajebiście przykro. Natomiast druga moja myśl była taka, że skoro mi się zrobiło przykro, to jak przykro, Marcin, musiało być wtedy tobie?
Wiesz co, no niby bolało, a z drugiej strony ja pamiętam dokładnie bardzo tą sytuację, tą scenę zaraz po tym, co się stało właśnie, kiedy stanąłem, kiedy szedłem z bieżni. I prawda jest taka, że to ja uspokajałem dziennikarzy, a nie oni mnie. Taka jest prawda, naprawdę. Ja z bardzo chłodną głową tego podchodziłem, mimo że poświęciłem pod to swoje praktycznie, można powiedzieć, całe życie, bo to był start docelowy. Ja od wielu, wielu lat wiedziałem, że te igrzyska będą moimi igrzyskami i wszystko na to wskazywało. 3 rekordy kraju bezpośrednio przed tymi igrzyskami na różnych dystansach. Jeden z lepszych wyników na świecie, no i wiadomo, że jechałem tam po prostu po medal, a mimo wszystko skończyło się tak, a nie inaczej. A mimo wszystko gdzieś ja po prostu podszedłem do tego tematu całkowicie inaczej, a mianowicie ja zdałem sobie sprawę mimo tego całego nieszczęścia, mimo tego pecha, jakim ja szczęśliwcem jestem tak naprawdę, jak ja wiele w życiu przeżyłem, że jestem zdrowy, że mam rodzinę i że naprawdę jestem w dobrej, komfortowej sytuacji, bo tragedie mają naprawdę ludzie, co nie wiem, przeżywają dużo cięższe chwile, gdzie umierają dzieci, gdzie są wypadki, gdzie są kalectwa, gdzie nie ma pieniędzy i to jest tragedia, to jest pech. Nie sytuacja, kiedy nie wchodzimy do finału Igrzysk Olimpijskich.
To jest imponujące, co mówisz, bo to jest takie bardzo dojrzałe podejście do życia. Mi się w ogóle wydaje, że idąc dalej tym tropem, to wiesz, sam fakt, że mieszkamy w kraju Unii Europejskiej, żyjemy w takim, a nie innym środowisku, mamy dach nad głową, mamy wodę pitną, mamy co jeść, to już jest bardzo dużo, bo na świecie są dziesiątki, jak nie setki milionów ludzi, którzy takiego komfortu nie mają. Natomiast po prostu wydaje mi się, że człowiek na co dzień się nad tym nie zastanawia.
Na co dzień na pewno nie. Ja też to po prostu przyszło z czasem. A poza tym trzeba też pamiętać o tym, że ja dzień przed tym półfinałem nieszczęsnym miałem nieszczęsne eliminacje, w których się przewróciłem i dostałem po prostu dokoptowane tego półfinału. I to dzięki temu to właśnie tak naprawdę wiele refleksji mi dało. Ja pamiętam też dokładnie, jakiego dostałem SMS-a po dniu startu w eliminacjach od mojego wcześniej trenera, mojego brata Tomka Lewandowskiego. Historię o pasterzu, której teraz nie będę opowiadał. Być może część z Was, jak nas teraz słuchacie, ją znacie. W każdym razie ta historia mi bardzo dużo dała do przemyślenia, a przede wszystkim to najważniejsze w całym tym zdarzeniu, dlaczego tak chłodną głową tego wszystkiego podszedłem, to fakt, że w dzień półfinału zmarła przyjaciółka mojej żony, 37 lat wtedy miała dziewczyna i właśnie zdałem sobie wtedy sprawę właśnie, że to jest nieszczęście, to jest tragedia, to jest pech, a nie tak wspomniany wcześniej brak awansu do finału Igrzysk Olimpijskich. Mimo tego, że poświęciłem po to swoje całe życie, to mówię naprawdę, ja się uważam za wielkiego szczęśliwca, tak do tego podchodzę i to chyba zostanie za mną już do końca.
Ta forma, ty nie ukrywałeś. powiedziałeś, że to była życiowa forma w Tokio. Ty dzisiaj byś się pokusił o takie stwierdzenie, że gdyby nie ten pech w półfinale, gdyby nie ta kontuzja, to ty w finale miałbyś medal? Czy to jednak jest w tym przypadku duża nadinterpretacja?
Nadinterpretacja myślę, że nie. No wiadomo, ciężko teraz oceniać i przede wszystkim gdybać, ale jestem pewny, że byłem w formie życia i jestem pewny, że walczyłbym tam o medal. Być może wróciłbym z brązem, być może ze srebrem, a być może przybiegłbym ósmy. Nie wiem, nie mówię tego, nie jestem w stanie określić. Pewne natomiast jest to, że nie mówię, jechałem tam w formie życia i pewne również jest to, że byłem w stanie podczas biegu finałowego na Igrzyskach Olimpijskich zrobić, nawet zaatakować rekord Europy, który dawałby z pewnością medal. No a mówię, a stało się tak, a nie inaczej. I tego, do tego nigdy nie wrócimy i nigdy nie udowodnię tego i nie przekonamy się, czy byłbym medal, czy nie. Pewne jest to, że byłem w formie życia i na pewno bym walczył o jak największe tam laury.
Marcin Lewandowski, moi drodzy, myślę, że kojarzy wam się z biegiem na 800 metrów, z biegiem na 1500 metrów. Pogadamy o tych dwóch jakże różnych dystansach. Obejrzałem fragment twojego podcastu, twojej wizyty u znakomitego przed laty siatkarza Łukasza Kadziewicza i ty tam takie zdanie powiedziałeś na temat swojego ostatniego dystansu. Półtorak jest tragiczny, ciężka sprawa. Jakbyś troszkę to rozwinął.
Powiem tak, skwituję to wszystko. Każdy sportowiec powie, biegacz, mówimy tu o biegaczach oczywiście, każdy biegacz powie, że jego dystans jest najcięższy. 400-metrowiec powie, że to jest najgorsze, najtragiczniejsze, najcięższe. 800-metrowiec, że jego dystans, 1500, że jego i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem gościem, który posmakował, nie tylko posmakował, ale byłem zawodnikiem topowym na świecie na jednym i na drugim dystansie, także poznałem je bardzo, te dwa dystanse bardzo dobrze, posmakowałem, spróbowałem z każdej możliwości strony i cierpiałem też na różne sposoby i z pełną premedytacją mogę stwierdzić, że jednak półtoraczek jest dużo, dużo cięższy. Dlaczego? Dlatego, że akurat w przypadku 800 a 1500 wszystko jest razy dwa, tak samo jak i dystans, to po prostu wszystko, w co tam wchodzi, trening, długość odcinków, wielokrotność odcinków, czy przerwy właśnie, wszystko jest dwa razy dłuższe bądź dwa razy krótsze, jeśli chodzi o przerwy, także po prostu robota do wykonania jest dwa razy cięższa niż na 800 metrów i naprawdę przerobiłem to w każdą możliwą stronę, w szersz i w poprzek i tak po prostu jest. To nie dotyczy, to nie znaczy, że gdybym biegał nagle 5 km, to wszystko by było trzy razy też większe, czy 5 razy. Nie, ale akurat w tym momencie, kiedy jest 800-1500, jest to dwa razy, dwukrotnie większa robota, dwa razy dłuższa, dwa razy cięższa.
To tak się zastanawiam na logikę, po co ci to było? To znaczy, byłeś bardzo dobrym 800-metrowcem, wszyscy kojarzyli cię z tym dystansem, nagle przechodzisz na dystans niemalże dwa razy dłuższy, gdzie tej roboty, no mówiąc brutalnie, jest od zajebania. Skąd taki pomysł?
Wiesz co, ja całe życie wiedziałem od samego początku mojej tam przygody ze sportem, że moją przyszłością będzie 1500 metrów. Po prostu czekałem ciągle na odpowiedni moment, a tego nie było, bo ciągle walczyłem o najwyższe laury, trofea na dystansie 800 i byłem ciągle bardzo blisko, a ciągle jednak przebiegałem czwarty. Trzykrotnie, tutaj dla przypomnienia, trzykrotnie na Mistrzostwa Świata przebiegałem na czwartej pozycji. Bo kiedy zdobyłem w końcu upragniony medal Mistrzostw Świata, zostałem zdyskwalifikowany. Potem Igrzyska Olimpijskie, jedne, drugie, trzecie, finały, ocierałem się o medal, ale ciągle tego czegoś brakowało, a ja walczyłem o swoje marzenia i powiedziałem, że nie zrezygnuję, dopóki nie wrócę z medalem. No koniec końców zdałem sobie sprawę w Londynie w 17 roku, że dłużej czekać nie mogę, że jest to ostatni moment, żeby jeszcze jako tako przygotować się odpowiednio do tych Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 i to był ostatni moment, kiedy ta robota mogła być w pełni wykonana. Tak postanowiłem, podjąłem taką decyzję, no i od samego początku dość dobrze to się zaczęło wszystko, bo na pierwszych Mistrzostwach Świata już byłem w finale na 1500 metrów. Przybiegłem chyba do mety w tej piąty albo szósty, już nie jestem pewny. Rok później zdobyłem pierwszy medal halowych Mistrzostw Świata, potem medale Mistrzostw Europy na tym dystansie, także szybko, fajnie się wszystko potoczyło. Słuszna decyzja, no ale mówię, przede wszystkim ja wiedziałem to od samego początku, że to jest moja przyszłość.
8 razy, moi drodzy. Mój dzisiejszy gość łamał minutę 44 na 800 metrów, natomiast nie ma rekordu Polski. Rekord Polski ma Paweł Czapieski, któremu zdarzyło się to bodaj tylko raz. Jak tobie jest z tą myślą? No bo gdyby to była, nie wiem, suma odległości jak w skokach narciarskich, tam, że wiesz, dodaje się pierwszą rundę do drugiej, to ty tyle razy, żeś tak super pobiegł na 800 metrów, że te wyniki byłyby twoje. No ale w lekkoatletyce jest specyficzna i jest jeden najszybszy bieg i tego nie ma.
A ja chyba mogę powiedzieć tutaj żartobliwie, że jestem absolutnym rekordzistą Polski właśnie jeśli chodzi o łamanie granicy 1,45 i ja 50 razy pobiegłem 1,44 albo szybciej, a średnia z moich 100 biegów dalej jest poniżej 1,45. 1,45, także jestem chyba absolutnym rekordistą w tym, ale nie w tym, co najważniejsze, czyli samego rekordu Polski na 800 nie mam. No nie udała mi się ta sztuka, byłem bardzo blisko, wiele razy się ocierałem, ale to chyba nie było nigdy najważniejsze. To nie był nigdy pościg za czasem, a za medalami to dla mnie było najważniejsze, a każdy wie, kto mnie zna, że ja byłem typowym turniejowcem, czyli może bezpośrednio jeden pojedynczy meeting bez rewelacji, a jednak te bieganie turniejowe, dzień po dniu, gdzie trzeba myśleć, gdzie trzeba oszczędzać energię, wychodziło mi całkiem przyzwoicie.
Marcin, ty powiedziałeś w jednej z rozmów, że zakończenie kariery to była dla ciebie łatwa decyzja i troszkę mnie to zdziwiło, bo zazwyczaj sportowcy, którzy muszą zejść ze sceny, długo o tym myślą i potem opowiadają w wywiadach, jak to było dla nich ciężkie. Z czego to wynikało, że z twojej perspektywy to wyglądało inaczej?
To chyba muszę powiedzieć, że ja ciągle zawsze mówiłem otwarcie, że ja nie jestem normalny po prostu i to być może dlatego tak się stało. Nie, no przede wszystkim to nie do końca też była moja decyzja, stąd też była łatwa, bo to nie ja ją ostatecznie musiałem podjąć oczywiście, ale sytuacja, która się nadarzyła w moim życiu, a mianowicie wypadek mojej córki, ciężki wypadek, miała dwie operacje, 6-letnia dziewczynka wtedy, no zmusiła mnie do takiej sytuacji i to było jedyne wtedy możliwe, dobre wyjście z tej całej sytuacji, czyli po prostu być w domu z rodziną, z córką przede wszystkim, pomagać jej dojść do siebie, pomagać jej w rehabilitacji i przede wszystkim wspierać ją. No to było dla mnie najważniejsze, także nie było nawet szansy o czym innym myśleć. Próbowałem na początku jeszcze biegać, tylko po prostu bez wyjazdów na obozy. Myślałem, że uda mi się mimo wszystko utrzymać tą wysoką formę. Koniec końców okazało się, zdałem sobie sprawę po prostu, że nie będę w stanie obronić swoich trzech tytułów, które miałem bronić w danym wtedy roku, czyli wicemistrzostwa świata na hali, medalu mistrzostw Europy ze stadionu otwartego i brązowego medalu mistrzostw świata. Wiedziałem, że nie uda mi się to obronić. Być może było stać mnie na piąte miejsce, szóste, nie wiem, na pewno top 8, ale to w tym momencie mojej kariery mnie nie interesowało. Ósme na świecie było fajne 10 lat temu, ale nie w momencie, kiedy miałem szczyt formy, kiedy broniłem tych tytułów. Także postanowiłem po prostu odejść na swoich warunkach i mówię, to była jedyna wtedy słuszna decyzja i być może dlatego tak łatwo mi to przyszło. Bo chodziło o moją rodzinę, która jest dla mnie najważniejsza oczywiście i do dzisiaj tego nie żałuję, słuszna decyzja, jestem przeszczęśliwy, to co się dzieje teraz w moim życiu, no to mówię, to jest dużo większe szczęście niż dawała mi bieżnia, pomimo że mówię, poświęciłem po to całe życie i to wtedy swego czasu było całym moim życiem.
Czy to szczęście właśnie polega na tym z twojego punktu widzenia, że wreszcie jesteś w domu, że nie musisz być na tych wyjazdach, niekończących się obozach, meetingach i tak dalej, że widzisz jak dzieci rosną, że możesz pocałować żonę na dzień dobry w czółko czy w policzek. To jest właśnie to szczęście w twoim rozumieniu?
A oprócz tych wszystkich pięknych chwil, o których ty mówisz, to też są, moim szczęściem też jest to, że mam się z kim pokłócić albo źle na kogoś spojrzeć. No to wszystko, naprawdę są takie niuanse, takie rzeczy, których na co dzień nie miałem, bo ja ostatnie swoje 18 lat kariery spędzałem średnio około 300 dni w roku za granicą, także brakowało mi tej normalności po prostu i dlatego teraz jestem na pewno przeszczęśliwy, a oprócz tego no przede wszystkim no to swoje imię, które kształtowałem przez te 18 lat kariery, pozwala mi teraz robić takie rzeczy właśnie, gdzie się spełniam, gdzie się realizuję, jestem szczęśliwy poza bieżnią, ale oczywiście tutaj nie można zapomnieć, że ja dalej jestem w tym środowisku sportowym, przede wszystkim biegowym. Tam też się realizuję od całkowicie innej strony. Dalej dzięki temu mam możliwości spędzać ten czas właśnie swój wolny z ludźmi, z których znam całe życie, na wyjazdach, w fajnych miejscach, ze sportowcami. Mam możliwość pomagać sportowcom, także no mówię, to jest, ja się teraz realizuję całkowicie inny sposób i to jest właśnie jeszcze ta jedna rzecz, tutaj wrócę do tego tematu zakończenia mojej kariery właśnie. Ja zawsze byłem takim typem nie tylko zawodnika, ale przede wszystkim człowieka, że ja się nie bałem tego, co właśnie będzie później, jak skończę karierę, jak większość sportowców niestety ma, bo to nie ma planu na życie, nie wiadomo co robić, jak sobie z tym wszystkim poradzimy, nagle kończą się pieniądze, kończą się wyjazdy, kończą się znajomości. Ja zawsze po prostu byłem typem zawodnika, że się tego nie bałem, tylko wręcz przeciwnie, byłem podekscytowany, co jest za rogiem, co będzie następne, nowe cele, jakieś nowe ambicje, spełnianie się, spełnianie swoich marzeń na całkowicie innej płaszczyźnie i to mnie ciągle napędza.
To jest świetny mindset, taki też sportowy poza życiem, który potrafisz przenieść i bardzo to szanuję, bo no niestety, wielu sportowców ma z tym problem, a nie bałeś się tego, co to będzie, jak będziesz za dużo w domu, bo wiesz, choćby COVID sprawił, że czy w Polsce, czy na świecie pojawiło się wiele rozwodów, bo ludzie widzieli się, wiesz, bardzo rzadko, byli od rana do wieczora w pracy, nagle musieli zacząć ze sobą przebywać bardzo dużo czasu, no i się okazało, cholera, że tam, wiesz, pan Tomek, pani Moniki na przykład nie kocha, że im się wydawało tylko, że to jest miłość, ale że jak oni spędzają więcej czasu razem, to na siebie patrzeć nie mogą. I teraz wiesz, takie pytanie mi się nasuwa, czy sportowiec nie ma takiej obawy, że cholera, co to będzie, jak ja do tego domu wrócę, rozpakuję te klamoty i no już będę, nie wiem, w domu przynajmniej ze 200 dni w roku.
Normalny sportowiec pewnie tak by miał, ale jak wspomniałem wcześniej, jestem nienormalny i nie miałem tego czegoś. Naprawdę, pamiętam też dokładnie słowa, które teraz tutaj mówiłeś. Mówiło to właśnie wielu sportowców, wielu moich znajomych i aż mnie straszyli, nawet bym powiedział, że zobaczysz, będziesz w domu na co dzień, będzie inaczej, a tamto, stramto. Nie, nie, kompletnie. Ja znam siebie, znam się przede wszystkim, znam swoją żonę i wiedziałem, że mi tego brakuje i że będę szczęśliwy. I ja z jednej strony, mimo że sport był moim całym życiem, a z drugiej strony odliczałem poniekąd dni właśnie, kiedy to wszystko się skończy, żebym w końcu mógł być w domu z rodziną, z przyjaciółmi i się spełnia całkowicie na innej scenie, jak wspomniałem wcześniej. Także ja się tego nie bałem, mimo że mnie straszyli, to naprawdę niejednokrotnie straszyli mnie, że zobaczysz, jak przekonasz się, jak będziesz, posiedzisz parę miesięcy w domu. Jestem w domu już 2 lata i dalej jest zajebiście.
A czy ty dotrzymałeś tej obietnicy, którą mówiłeś tuż po zakończeniu kariery, że twoja noga już na bieżni lekkoatletycznej nie postanie, czy jednak gdzieś się złamałeś? Bo ja widziałem, że ty biegłeś chyba u Tomka Smokowskiego na mili, tylko nie wiem, czy to już było po zakończeniu kariery, czy jeszcze przed?
Nie, no okej, no to jest wiadomo w cudzysłowie. Moja noga no oczywiście na bieżni stanęła to niejednokrotnie, ale to tylko i wyłącznie w formie zabawy, naprawdę. Ja miałem też możliwość chociażby teraz jechać teraz z VIP-owskim numerkiem, że tak powiem, z VIP-owskim pakietem na maraton do Nowego Jorku. I przez chwilę pomyślałem, no że fajnie w sumie będzie, jak mam gdzieś w ogóle przebiec maraton, to pomyślałem w Nowym Jorku, mimo że nigdy nie chciałem, ale jeśli miałbym to zrobić, to Nowy Jork, jest to jedyny maraton, który się mówi, że im wolniej go przebiegniesz, tym lepiej, bo to jest fajnie sobie tam zwiedzić przy okazji i zobaczyć dookoła, co się wszystko dzieje. I na pierwszą myśl pomyślałem, okej, dobra, pojadę, ale po 2 tygodniach mówię, gdzie ja pierdzielę, będę się ładował jeszcze znowu. Powiedziałem, że 2 razy do tej samej rzeki nie wchodzę i nie wszedłem. Koniec końców zrezygnowałem z tego startu, ja po prostu tego nie chcę, ale żeby poruszać się, pobiegać dla fanu, dla zabawy, albo żeby promować przede wszystkim zdrowy tryb życia, właśnie chociażby jak na takiej imprezie jak u Tomka Smokowskiego na jednej mili, no to oczywiście zawsze jestem gościem numer 1, który będzie stał po pierwszej stronie barykady, żeby pomagać, rozwijać ten sport, żeby promować zdrowy tryb życia. I jeśli to mi pozwala na takie, robić takie rzeczy, realizować, to oczywiście, ale tylko i wyłącznie dla fanu, dla zabawy i dla po prostu, bo jest fajnie.
Trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie miałem, wiesz, zapytać, jak zareagowałeś na 2,50 Adama Chrzczota i czy patrząc na ten jego finisz z podgiętymi nogami, nie miałeś po pierwsze trochę beki, a po drugie takiej myśli, ja bym pobiegł szybciej.
Nie, na pewno nie patrzyłem pod kątem rywalizacji, czy ja bym pobiegł szybciej. Nie mam pojęcia, czy bym pobiegł szybciej, czy wolniej. Kompletnie mnie to nie obchodzi, nie interesuje, bo ja już ten etap w swoim życiu zakończyłem. Natomiast podsumowując sam występ Adama, jego końcówkę oglądając, no to szacunek chyba, co mogę powiedzieć. Nie wiem, jakie to jest uczucie, bo nigdy go nie doświadczyłem, ale wyglądało to strasznie w sumie. Strasznie to wyglądało, ale poniekąd to jest chyba, no sportowcom chyba tym właśnie zależy. Sportowcy chcą przeżyć taki moment w swoim życiu, chcą zobaczyć, gdzie kończą się ich granice wytrzymałości. Ja z całą pewnością tego doświadczył.
Czy ty się ruszasz, mój drogi? Bo kilka dni temu rozmawiałem z Adamem Korolem, który opowiadał, że dlatego odkrył bieganie, ponieważ po tych ciężkich wioślarskich treningach, po tych przygotowaniach, czy na nartach biegowych, czy właśnie na wodzie, czy w siłowni, no jego ciało, jego organizm, jego serce, które też jest mięśniem, potrzebowało dalej pompować krew i to było dla niego naturalne, że coś musi robić, a zawsze z kolei on jako wioślarz czynny marzył o tym, żeby przebiec maraton. Czy to jest tak u ciebie, że może już bieganie to nie, no ale jakieś inne sporty tak, bo wiesz, że po prostu musisz cały czas coś robić jako eks-zawodowy sportowiec, plus też patrzy na twoją sylwetkę i nawet jak dzisiaj na początku się spotkaliśmy jeszcze off the record, to mówię, Marcin, no dobrze wyglądasz, nie widać po tobie tatusiowego brzuszka.
No dobrze chyba wyglądam, dobrze się trzymam. Mam zdrowo się prowadzę i dlatego tak jest, ale przede wszystkim wiadomo, no tego sportu całkowicie na bok nie można odłożyć. Nawet jak jeśli może odłożyłem na samym początku, musiałem od tego odpocząć, no to zaczęło z chwilą brakować. Dlatego ja ciągle bardzo aktywnie fizycznie jestem i tylko umiem w drugą stronę. W sensie ja teraz trenuję po to, żeby przytyć w końcu. Jak chcę załapać masy, próbuję, ładuję siebie kupę białka i odżywiam się tak, żeby przytyć. Nie przychodzi mi to łatwo, ale już coś się zmieniło troszeczkę oczywiście. Oprócz tego, czyli oprócz tej siłowni właśnie, gdzie chciałbym złapać tą masę mięśniową, to też przede wszystkim od jakiegoś czasu bardzo wkręciłem się w sztuki walki. Chodzę codziennie na treningi, także to jest jakaś dla mnie też nowy cel, nowa ambicja. Ja zawsze to zresztą ulubiałem i pamiętam też nawet przecież, jak skończyłem swoją wyczynową karierę, to od razu pojawiło się pytanie od dziennikarzy, właśnie od reporterów, kiedy jakaś walka. No nie wiem, kiedy walka, nie mam pojęcia. Na razie jeszcze daleka droga do Rio, jak to się mówi, ale pewne jest to, że jara mnie to, lubię to robić i pomimo tego, że siedziałem w domu właśnie, będąc szczęśliwym, o czym sobie rozmawialiśmy, nie brakowało mi po części sportu, można powiedzieć, ale kiedy poszedłem na jeden, drugi, czwarty trening, dziesiąty, dopiero wtedy sobie zdałem sprawę, że to jest chyba jednak coś, czego mi brakowało. Ja jednak potrzebuję tego reżimu treningowego, potrzebuję jakiegoś celu, dlatego chodzę teraz na treningi codziennie, realizuję się tam, spełniam i najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja na trening w końcu przychodzę z uśmiechem na twarzy. Nawet jeśli wrócę z podbitym okiem, to ja się cieszę, bo dla mnie jest to coś nowego, nowe wyzwanie, nowe ambicje, a nie ma też co ukrywać właśnie, że pod sam koniec mojej kariery tej biegowej, mimo tego, że ja to kochałem, to już nie była miłość, powiedzmy. O, ja, znaczy, no właśnie to, czyli jedno przeczy drugiemu. Z jednej strony to było moje całe życie, z drugiej strony tam ta miłość umarła już w Rio, w Tokio. Nawet mam tatuaż u siebie na ciele. Prosto z Japonii, że tak powiem, japoński samuraj, wojownik popełnia harakiri, bo to po prostu, czyli samobójstwo, a u mnie też, można powiedzieć, tym samobójstwem właśnie był ten upadek w Tokio. Tam umarła moja miłość do biegania tak naprawdę, mimo tego, że pół roku później miałem najszybsze otwarcie w życiu na hali na 1500 metrów, to już nie było miłość, to po prostu już była praca.
To jeszcze powiedz, gdzie ty tak trenujesz regularnie? Czy to jest bardziej MMA, czy inne sztuki walki? Czy masz jakiegoś, wiesz, takiego, powiedziałbym, swojego senseja, który cię prowadzi? I pokazuje, Marcin, to robisz dobrze, to robisz źle, to trzeba się poprawić.
Znaczy przede wszystkim w to wszystko wkręcił mnie, wciągnął Michał Materla, mój trzeci, no berserkerzy, tak jest. Także no z Michałem po prostu dobrze bardzo się znamy, no i od kogo nie czerpać inspiracji od takiego mistrza jak Michał Materla. Także mam takie szczęście, że Michał teraz zajmuje się mną osobiście, po to tak naprawdę, żebym złapał takie jego fajne, zdrowe, pozytywne właśnie do tego, do sztukach walki jakichś tych nawyków. A oprócz tego też jeszcze tam bawię się z innymi chłopakami oczywiście, ale mówię, bawię się, nie mówię, mówię tutaj celowo, bo tak naprawdę to mówię, to jest jedna po prostu wielka forma zabawy, a to, że mam możliwość uczyć się od najlepszych, no to no, tylko i wyłącznie no, mogę im dziękować i cieszyć się tym i korzystać z tego na maksa.
No było paru znanych sportowców nie z MMA, którzy poszli w MMA w ostatnim czasie, choćby Zbyszek Bartman czy Tomek Hajto. O tobie, przygotowując się do tego wywiadu, poczytałem, że gdzieś tam jest szansa na walkę z Robertem Karasiem, też no, skądinąd znanym a z tych właśnie walk MMA, no, ale oczywiście bardziej ze swoich wyczynów na 10-krotnym Ironmanie czy innych długich dystansach. Faktycznie coś jest na rzeczy, czy to takie dziennikarskie kaczuszki puszczone po jeziorze?
To znaczy, Karaś mnie gdzieś tam po jakiejś swojej walce po prostu pojawiło się tam jak u niego jakieś pytania na Instagramie. Dostał pytanie, z kim chciałby następną walkę i po prostu wrzucił tam moje nazwisko i wyzwał mnie, że tak powiem, do pojedynku. Ja długo nie czekając odpowiedziałem, że jestem gotowy w każdym momencie i prawda jest taka, że wiadomo, to po części była taka jakaś zaczepka, taki pstryczek w nos, ale medialnie bardzo mocno to poszło, odbiło się szerokim echem. Każdy wtedy do mnie dzwonił, pisał o tym, także widać, zainteresowanie było. Ja czekam w dalszym ciągu na odpowiedni moment, na odpowiednią jakąś ofertę czy coś, żeby takie to zrobić. Na dzień dzisiejszy nic się nie dzieje, także no mówię, bawię się. Jeśli taka możliwość mi wskoczy, to na pewno będę na to gotowy, bo przede wszystkim, no mówię, to ja też potrzebuję adrenaliny. Ja całe życie tak funkcjonowałem, potrzebuję celu, potrzebuję adrenaliny. No i nie wyobrażam sobie chyba miejsca, gdzie może być większego przypływu właśnie tej adrenaliny niż spotkać się, zamknąć w klatce, w oktagonie i iść w cudzysłowie na noże po prostu. No także no mówię, czekam na to z utęsknieniem. Na dzień dzisiejszy jeszcze nic się nie dzieje.
A czy zdarza się Marcinowi Lewandowskiemu wstać, wypić kawkę, zjeść owsiankę i pomyśleć, dobra, to jest dobry dzień, żeby pójść 10 km czy 12 w tempie konwersacyjnym pobiegać, czy jednak już absolutnie nie?
Nie, zdarza się, ale to też już tak powiedziałem wcześniej, typowo czysto dla fanu. Nie mam żadnego reżimu treningowego, jeśli chodzi o bieganie i robię to po prostu wtedy, kiedy mam na to ochotę, kiedy mi się chce, kiedy jest ładna pogoda albo kiedy mam dobry humor. I czasami jest tak, że idę po prostu pobiegać sobie, zrobię 10 km świńskim truchtem, że tak powiem, człapanie z nóżki na nóżkę, a czasami mam ochotę po prostu zajechać się, zmęczyć i wychodzi to, że ostatniego kilometra kończę poniżej 3 minut nawet, czasami na rozbieganiu. Także dowolna, bardzo luźna forma według samopoczucia i tyle. Także mówię, teraz to jest ten piękny, fajny moment, gdzie ja mogę ze sportu naprawdę czerpać taką prawdziwą radość, a nie robić to tylko w reżimie treningowym czy na zasadzie swojej pracy.
Co wspaniałego poza medalami dało ci przez te wszystkie lata bieganie?
Prawda jest taka, że człowiekiem, którym teraz jestem, ukształtowało mnie bieganie i to z każdej możliwej strony. To ukształtowały mnie przede wszystkim tak naprawdę nie zwycięstwa, ale porażki. To ja to zawsze podkreślam, że to one kształtują człowieka, bo mistrzem to potrafi być każdy. Być może wiadomo, droga do mistrzostwa jest bardzo ciężka i mało jednostki mogą zostać mistrzem, ale będąc już tym mistrzem, to potrafi każdy z nas, bo to jest fajna, przyjemna fucha, nie? Jesteś znany, rozpoznawany, ludzie znają, chcą z tobą robić zdjęcie, zarabiasz pieniądze, także nie ma prostszej fuchy. Natomiast pozbierać się po porażce, to już nie każdy potrafi i tam dopiero wychodzi prawdziwy mistrz. Także to wszystko na pewno bardzo mnie ukształtowało. No wiadomo, zobaczyłem miejsca, na które nigdy w życiu nie mógłbym sobie pozwolić, gdybym nie biegał. Poznałem wspaniałych ludzi, tradycje, poznałem i smak po właśnie porażki i sukcesu, także to wszystko mnie ukształtowało. Dzięki temu jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem i też pamiętam słowa dokładnie mojego brata, kiedy powiedział mi je na samym początku mojej kariery tak naprawdę i jego celem nigdy nie było to, żebym został wielkim mistrzem, tylko żebym został dobrym człowiekiem. Jeśli to pójdzie w parze, wiadomo, nie ma nic lepszego, ale przede wszystkim liczyło się dla niego, żebym został dobrym człowiekiem. No i mówiąc nieskromnie, chyba mu się udało, ale prawda jest taka, że to wy musicie ocenić, a nie ja.
Ja z Marcinem rozmawiam któryś raz w życiu i mam takie poczucie, że to jest fajny po prostu chłop, gdy miał go w dwóch słowach scharakteryzować. Zastanawiam się, a co ci bieganie zabrało poza tymi chwilami z rodziną, których siłą rzeczy nie miałeś, kiedy byłeś na zgrupowaniach?
No wiele zabrało, to na pewno kosztowało mnie wiele poświęceń i ciężko jest to przeliczyć. Wiadomo, nie da się to przeliczyć na nic, czy na pieniądze, czy na stracony czas. No po prostu trzeba skwitować to ogólnie, że na pewno było bardzo ciężko i mówię to, że spędzałem około 300 dni w roku za granicą, no to na pewno łatwe nie było i straciłem wiele pięknych momentów, kiedy dorastały moje dzieci, moje córki, czy wiele imprez młodocianych, które niestety mi omijały, taka jest prawda. Jakoś tam wiele w życiu nie skosztowałem, że tak powiem i na pewno to było wiele poświęcenia, ale z drugiej strony czy rozważać to w kategorii straconych rzeczy? Być może niekoniecznie. No właśnie dzięki temu jestem tym, kim jestem. Kto wie, co by się ze mną stało, gdybym spróbował tych imprez czy innych rzeczy. Być może nigdy nie osiągnąłbym tych sukcesów, które mam teraz. Także ja nie odbieram tego to w kategorii właśnie straconych rzeczy, ale na pewno wiele poświęcenia mnie to kosztowało, ale to nie znaczy, poświęcenie nie zawsze oznacza, że jest źle. To być może wyszło, znaczy na pewno wyszło na dobre.
A czy ty jesteś takim tatusiem, bo czasami są takie zdjęcia w internecie lub takie filmiki, że wiesz, kawał chłopa, byk i jest przebrany za księżniczkę albo coś innego, bo córka każe, masz być pieprzoną księżniczką i tata jest księżniczką, nie ma w ogóle nic do gadania i pije z nią popołudniową herbatkę, bo tata dla tej córki jest w stanie zrobić absolutnie wszystko. To też jesteś trochę ty, czy jednak niekoniecznie?
Co, widziałem jeszcze to zdjęcie, o którym mówisz, właśnie tego byka, kurde, co idzie z tą małą dziewczynką zarypista, no. Wiesz co, no generalnie świat się zmienia, nie? I to myślę, że akurat w tym znaczeniu na pozytywne właśnie. Kiedyś było nie do pomyślenia, żeby chłop, że tak powiem, wychowywał dziecko, czy bawił się z nim, czy odrabiał lekcje. Zawsze to była, tak przynajmniej tak było w Polsce, że zawsze to była funkcja, rola matki, a to wszystko się zmieniło i dla mnie na dobre. Dużo więcej czasu właśnie teraz obydwoje rodzice poświęcają swoim dzieciom i to jest bardzo fajne. Ja też staram się spędzać z nimi każdą możliwą chwilę, w szczególności, kiedy jeszcze biegałem zawodowo. No wiadomo, wtedy do domu przyjechałem tylko w cudzysłowie przebrać rzeczy, spakować nową torbę i dalej uciekałem na obóz. To w tym momencie oczywiście wszystko było podporządkowane pod moje dziewczynki i spędzałem z nimi każdy moment. Teraz, kiedy na co dzień jestem w domu, to już wiadomo, to wszystko się jakoś rozgranicza i mam czas dla siebie, i mam czas dla dzieci, mam czas na pracę i mam czas na jakieś tam swoje przyjemności w formie chociażby treningu. Ale pewne jest to, że zrobiłbym wszystko dla swoich dzieci po to, żeby były szczęśliwe. Jeśli miałbym się przebrać jak ten wielki koń, kurde, za tą księżniczkę, to pewnie też bym się przebrał, żeby zrobić im, dać troszeczkę szczęścia. Ale to wiadomo, to chodzi po prostu, kwitując to wszystko, chodzi o to, że czasy się zmieniły na lepsze i fajne jest to, że ta świadomość właśnie ludzi, rodzin, ojców, matek jest większa właśnie, żeby tym dzieciom poświęcać więcej czasu.
Moi drodzy, to podcast Rangapa. Rozmawiamy z Marcinem Lewandowskim, naszym czołowym biegaczem w historii na 800 i 1500 metrów. Teraz kącik trenerski z Michałem Rajcą i zaraz wracamy. Michał, chcieliśmy porozmawiać dzisiaj o bieganiu w zimę, które nie jest łatwą rzeczą dla biegaczy. Szczególnie po tym, jak zakończyło się ten okres roztrenowania kilkutygodniowy, o którym rozmawialiśmy w ostatnich odcinkach, szczególnie po tym, jak zaledwie, nie wiem, 3-4 tygodnie wcześniej biegało się jeszcze na krótki rękaw. Ja bym rozpoczął na swoim przykładzie chyba i to nawet przykładzie dzisiejszym, bo ja dzisiaj bardzo chciałem iść biegać, naprawdę, miałem ochotę sobie godzinkę z nogi na nogę potruchtać, ale ta jesienna szaruga, ten wiatr, ten deszcz, to wszystko sprawiło po prostu, że wytrzymałem 10 minut i klnąc jak szewc poszedłem do domu. Uznałem, że nie mam na tyle dużej motywacji, żeby w takich warunkach się po prostu dojeżdżać, bo tak to trochę traktowałem. To znaczy, można o tym myśleć jak Adam Korol, że im trudniejsze warunki, tym bardziej nas to hartuje, ale ja akurat w tym momencie myślałem na zasadzie, że chcę mieć z tego przyjemność, a bieganie w takich warunkach, można o nim powiedzieć wszystko, natomiast nie to, że jest przyjemnością.
No tak, tutaj akurat wybrałeś chyba sobie idealny dzień, w którym zdarzyły się wszystkie możliwe rzeczy, które najbardziej wpływają na to, że nam się nie chce, czyli szaruwa, bardzo duży wiatr i temperatura, więc te dni, tydzień temu mnie trochę straszyłeś, że ta zima gdzieś idzie do Polski, nie do końca mi się chciało w to wierzyć, ale rzeczywiście warunki na zewnątrz są mega niekorzystne. No tak, no jedyne co ci mogę polecić to zarzucić sobie odcinek Run-gapy albo Tri-gapy na słuchawki i może lepiej pójdzie, a tak poważnie mówiąc, no to rzeczywiście tutaj ta kwestia motywacyjna chyba odgrywa bardzo istotną rolę. No niestety taki mamy czas w Polsce, nie jesteśmy w stanie tych warunków zmienić, jedyne co możemy to gdzieś tam sobie starać się dostosować my do warunków poprzez ubiór i odpowiednie nastawienie, także nie wiem jak, znaczy chciałbym ci pomóc w twoim przypadku, natomiast tutaj myślę, że zdecydowanie bardzo mocno, chodzi chyba głównie o motywację, nie? Żeby sobie jakiś cel w tym znaleźć w bieganiu, gdy ta pogoda na zewnątrz no, nie jest idealna, a nie zawsze mamy możliwość wyjechać w ciepłe kraje.
No tak, no i właśnie o tym dzisiaj mamy pogadać, o bieganiu w zimowych warunkach. Wiadomo, że ten strój jakby jest rzeczą integralną, bo mówi się o tym i w kolarstwie, i w bieganiu, że nie ma złej pogody, tylko może być zły ubiór. Co jeszcze jest ważne, o czym jeszcze pamiętać, kiedy zaczynasz te zimowe sesje biegowe?
No i chciałem właśnie zaczynać od tego najpopularniejszego stwierdzenia, że nie ma złej pogody, tylko jest nieprzygotowanie odpowiednie pod względem ubioru. No ale rzeczywiście ten ubiór tutaj mocno wpływa na nasz komfort podczas tego biegania. No i tutaj przede wszystkim tak jadąc od góry po całości, to na pewno bielizna termoaktywna to jest coś, co super nam poprawi, która tam oddycha, ale nie przepuszcza podmuchów z zewnątrz, bo nawet w taką pogodę jak dzisiaj byłeś, gdzie tam gdzieś się mocno zawiewało, gdzieś tam podmuchy już chyba pod 100 km na godzinę dochodziły, to co powoduje takie bardzo nieprzyjemne odczucie, to jest takie przeszycie mrozem, nie sam chłód, tylko takie przeszywanie od środka i to właśnie gdzieś tam warstwa wierzchnia ubrania, która nie przepuszcza tych podmuchów, to na pewno nam pomoże. Jednym z takich mitów, jeżeli chodzi o ubiór, to jest nakrycie głowy, które gdzieś tam kiedyś się mówiło, że przez głowę ucieka nam około 70% ciepła z ciała i tam zawsze babcia mówiła zakładaj czapkę. Natomiast tutaj nie amerykańscy tym razem, ale kanadyjscy naukowcy z British Columbia University, to tak mądrze teraz brzmi, przeprowadzili badania, na których tam wyszło, że przez głowę ucieka jedynie 11%, tak mi wyszło z tych badań ciepła. No i tutaj chodzi głównie o te wszystkie odkryte miejsca ciała, które jeżeli się nie osłonimy, to przez nie tak to odpływanie ciepła jest najmocniejsze, przez to nasz organizm się wychładza. Tutaj dobrym przykładem myślę są biegi narciarskie, jak sobie tam Eurosport się odpali i oni tam latają już teraz często w temperaturach może nie minus 30, minus 40 stopni, ale jak są zawody, gdzie jest taka naprawdę mocna zima, to widać jak zawodnicy, oni są ubrani w te kombinezony, więc oni są praktycznie cali pokryci, że nie ma żadnej powierzchni na ciele odkrytej i do tego mają gdzieś zakrojone nawet całą twarz, policzki jakimiś plastrami. I to jest właśnie to, żeby zapobiec temu odpływaniu ciepła z organizmu. Wiadomo, im więcej ciepła odpływa, tym więcej ciepła organizm musi wyprodukować i tym więcej pracy musi wykonać, więc to jest takie naczynia powiązane. Tutaj jeżeli już jesteśmy przy ubiorze, to tylko dokończę, że jakieś w tych warunkach elementy odblaskowe i czołówka, gdzie szaruwa przychodzi, są dość obowiązkowe. No i coś, co nas powiedzmy chroni może nie przed takimi skutkami chorobowymi, czysto wynikającymi z przeziębienia albo jakichś tam infekcji górnych dróg oddechowych, co się może zdarzyć, to są kontuzje i tutaj odpowiedni but na pewno też będzie dobry z dobrym bieżnikiem, ale też tam goretek, jeżeli jest jakaś powierzchnia nieprzepuszczalna, jeżeli ta woda, czy tam śnieg nie wpada gdzieś tam do środka, to na pewno też jest na plus. Przez to stopy nie mokną i też tak łatwo ciepło z organizmu nie odpływa.
No właśnie, ja chciałem ten temat poruszyć, bo przypomniało mi się, jak w 2020 roku byłem na takim wyjeździe, powiedziałbym, w czasowo-obozowym, w lutym w Szklarskiej Porębie. Zasuwałem wtedy po reglach zimą, jak Rocky po Rosji przed walką z Iwanem Drago, albo właściwie po Związku Radzieckim wtedy. I taki jeden trening, powiem ci, że wszedł mi do głowy na zawsze. To znaczy ja miałem 20 albo 25 kilometrów wybiegania po tych reglach i kurwa jego mać, chyba na pierwszym kilometrze, bo to były te roztopy, nie? Wtedy stary po prostu... Ja nie będę mówił o marce butów, bo to nie chodzi o markę butów. Podejrzewam, że przy takich roztopach to musiałbym w kaloszach chyba biec, żeby się nie zamoczyć. No ale stary, ja miałem po prostu jezioro Ukiel w butach i to jest taka trauma, że mimo, że minęły prawie 4 lata, to ja o tym pamiętam, nie? To znaczy chyba nawet wiatr, deszcz i to wszystko, to nie było coś tak koszmarnego, jak przy tych minus tam 5 czy 7 w tych roztopach te mokre stopy przez, ja nie wiem, no tam godzinę 30 minut. No coś koszmarnego. To jest coś takiego, co wydaje mi się, że może człowieka, wiesz, są ludzie, ja miałem parę razy tak, że taki trening byłem w stanie wykonać, ale po tym jak go zrobiłem, to nie czułem endorfin, tylko czułem takie zajebiste zniechęcenie do biegania.
No tak, tutaj ten komfort, znaczy brak komfortu w tej sytuacji, o której opowiadasz, pewnie mocno wjeżdża na psychikę i ta motywacja mocno spada i to już naprawdę trzeba być tak mocno wewnętrznie zmotywowany, żeby w takich warunkach mimo wszystko walczyć, a jeszcze gdzieś próbować z tego czerpać przyjemność. Ja tak jak o tym mówiłeś, że tak wpadłeś w tą kałużę, to przypomniały mi się stare sposoby, jak gdzieś tam za wieku szkolnego czy tam juniora się jeździło na obozy w zimie, pamiętam to było Międzygórze. Jeździliśmy sobie na takie obozy z kadry wojewódzkiej i pamiętam, że tam sposobem było, że zakładamy skarpetkę, jedną reklamówkę, na to drugą skarpetkę, później jeszcze jedną reklamówkę i dopiero zakładamy buta i gdzieś tam udało się tą stopę przez jakiś czas chronić. Natomiast no, są te nowoczesne technologie, jest trochę sposobów, natomiast to, żeby ci kompletnie buty nie przemógł i żeby tam przejść powiedzmy suchą stopą przez taki trening w takich dosyć ciężkich warunkach, no to jest ciężko, bo nawet jeżeli mamy buty z Gore-Texem, dobierzemy sobie do tego jakąś stuptutę, no to ten śnieg, czy tam deszcz, czy cokolwiek innego zawsze sobie znajdzie jakąś tam drogę ujścia i gdzieś tam wleci. No drugie, jeżeli za bardzo znowu polecimy na tych reklamówek przysłowiowych, nawalimy do środka do buta, to znowu ta stopa nie oddycha kompletnie i się całkowicie gotuje.
No i też jest to nieekologiczne, tyle plastiku w stopach.
Więc to tak naprawdę jest wybieranie mniejszego zła. No to niestety, takie mamy warunki, wiesz, wiele osób ratuje się tym, że wyjeżdża w ciepłe kraje z Polski trenować, natomiast tutaj może nie będziemy promowali tego rozwiązania, bo rozmawiamy o sposobach, jak sobie poradzić z, powiedzmy, z tą polską zimą.
Ale też wiesz, no, wydaje mi się, że ciepłe kraje dla większości to mimo wszystko jest tylko część przygotowania do sezonu wiosenno-letniego. Nawet jeżeli cię stać na to, żeby tam polecieć, to raczej mało kogo stać na to, żeby polecieć, nie wiem, od listopada do kwietnia. No nie każdy jest Kazikiem, który ma na Teneryfie po prostu swój drugi dom. Myślę, że nawet jak lecisz gdzieś, czy to jest właśnie Teneryfa, czy to są jakieś inne ciepłe kraje, być może Monte Gordo popularne pośród polskich biegaczy i triatlonistów, to jednak cały czas jest bardziej 2-3 tygodnie niż cały etap przygotowań. A jak ty patrzysz na bieżnię? Bo powiem ci, że ja dzisiaj w nerwach, to aż zadzwoniłem do mojego serdecznego drucha Maćka Żywka z Tripower Sport i mówię: Maciek, ja chyba sobie kurwa kupię bieżnię, bo ja nie lubię chodzić do siłowni, nie lubię tej atmosfery siłowni, nie lubię innych ludzi wokół spoconych mnie, jakoś nigdy mnie to nie jarało i bieżnia byłaby dobra, na co Maciek mówi: stary, ale przecież dobra bieżnia, to musisz z 10 koła wydać, a dodatkowo jeszcze będzie taki huk, że cię wszyscy sąsiedzi znienawidzą.
To prawda, tutaj temat bieżni też mam dość mocno przerobiony, sam mam jedną w domu i biegam. No, u mnie generalnie to jest spowodowane nie tylko sezonem zimowym, ale też całkowicie sezonem, gdzie nie ma za bardzo czasu, gdzie tam wyjeżdżać w góry i możliwością regulacji sobie nachylenia. Ale to, co ja w bieżni lubię, to jest możliwość właśnie takiego tuptania sobie z tym, że sobie coś gdzieś puszczasz, jakiś serial, coś na słuchawki i po prostu się też gdzieś odcinasz. Jeżeli masz jeszcze bieżnię z funkcją, że gdzieś tam sobie można zamontować tableta albo postawić telefon albo coś innego, to można ponadrabiać jakieś powiedzmy, serialowe zaległości i ten czas, powiedzmy, jakoś leci. No wiadomo, że to znowu to nie jest ciepła Hiszpania, piękne widoki, góry i tym podobne rzeczy. Natomiast zawsze no, można sobie porównać i spróbować chociaż, nie? Czy wolisz wychodzić na minus 15 i walczyć z tymi warunkami atmosferycznymi na zewnątrz, czy może pobiegać w domu. Taka dobra bieżnia, tak jak mówisz, no to jest na pewno około wydatek w tym momencie już 10 tysięcy plus. Natomiast przy odpowiednim wygłuszeniu tego, czyli postawieniu bieżni na odpowiednich tam gumowych matach, to wygłuszenie jest dosyć dobre. Sam mieszkam w bloku, powiedzmy, i sporadycznie jakieś sąsiedzi przychodzą się uskarżać. A tak poważnie...
Nie jest tak, że budzisz się następnego dnia z głową konia w łóżku i ostatnim ostrzeżeniem od sąsiedzkiej mafii, że masz nie biegać na bieżni, rozumiem.
Da się to zrobić, da się to zrobić. No.
Dobrze, o czym jeszcze trzeba, Michał, pamiętać przy tych zimowych warunkach? No bo obgadaliśmy jakby możliwość ubierania się, pogadaliśmy trochę o butach, pogadaliśmy trochę o tej bieżni. Coś jeszcze jest takiego, co przy twoim wieloletnim doświadczeniu przychodzi ci do głowy, może być istotne dla ludzi, którzy zimą trenują?
Myślę, że z jedna z takich rzeczy, o której często zapominamy bieganie zimą, to jest nawadnianie się, nie? Bo to uczucie pragnienia jest, powiedzmy, dość niskie i zaburzone przez tą niską temperaturę. Po prostu nam się nie chce pić podczas biegania, a organizm, który pracuje i pracuje dość mocno na to, żeby wytworzyć to ciepło, a dość mocno się odwadnia. Także może nie w trakcie biegania, bo te często flaski czy tam jakieś inne systemy nawadniania potrafią zamarzać przy bardzo niskich temperaturach, ale żeby pamiętać o tym, że jeżeli to jest dłuższe bieganie, to żeby mieć zawsze coś ze sobą, co nam nie zamarznie, i z drugiej strony, żeby się dobrze nawadniać na pewno po bieganiu. No z takich rzeczy jeszcze, no jeżeli no pewnie część osób, która nas słucha, biega w mieście, dość popularne ostatnio stały się maski. Ja już nie wiem, czy to polecać, czy nie polecać, natomiast to jakość tego powietrza w miastach i bieganie zimą to jest pewnie kolejna rzecz, która dość mocno nas odtrąca, więc taka maska, która pewnie nie zaburza mocno przebiegu poboru tlenu, na pewno nam ułatwi życie, a jeżeli ktoś lubi się trochę pobawić, żeby sobie tego trenu trochę mniej do płuc dostarczać, to może takie nawet przy okazji ćwiczenia mocno wydolnościowe, poprawiające pracę płuc i wykorzystanie tego tlenu, który do nas dociera, czyli takie metody Oxygen Advantage, które w Trimpie też stosujemy, takie maski, które trochę ograniczają dopływ tlenu. No i tyle, chyba porozmawialiśmy trochę o tych niebezpieczeństwach chorobowych wynikających z biegania w zimie. Taką jeszcze jedną metodą jest, często ludzie zakładają chusty, które powodują, że to powietrze, które wpada nam do górnych dróg oddechowych, jest troszeczkę cieplejsze, i to jest pozytywnie wpływa na to, że te zapalenia gardła i jakichś tam górnych dróg oddechowych, infekcje są na pewno mniejsze.
Jeszcze bym o to ubieżnie na koniec zahaczył generalnie, bo wiem, że są różni trenerzy, to znaczy są tacy trenerzy, którzy traktują bieżnię jako spoko zamiennik, ale tacy, którzy no, boją się jak diabeł święconej wody i z reguły mówią zawodnikom, że już naprawdę jak jest fatalnie, już naprawdę na poziomie, nie wiem, minus 15 stopni, śnieg, deszcz, wiatr i tak dalej, to wtedy tylko bieżnia. Jakie jest twoje spojrzenie na ten temat? Że bieżnia może być takim regularnym substytutem zimowym, czy jednak właśnie dwór, a bieżnia to jest tylko i wyłącznie ostateczność?
No, zdecydowanie ten krok biegowy, który odbywa się na bieżni, jest trochę inny i ta specyfika biegu jest zupełnie inna, natomiast ja bym nie podchodził do tego tak drastycznie, bo to mimo wszystko są wzorce, które są na tyle podobne do normalnego biegania, że no, tak naprawdę ja nie widzę za bardzo tych minusów. To jest tak, jakbyśmy teraz negowali jazdę na trenażerze, bo tracisz umiejętności techniczne do jazdy na zewnątrz. Oczywiście te umiejętności techniczne trzeba mieć i trzeba gdzieś nad nimi pracować, ale tutaj generalnie poprawa wydolności i praktycznie ruch jest bardzo powtarzalny i identyczny, więc ja jestem antyfanem skrajności, nie? Że jeżeli idziemy tylko, walimy bieżnia, bo nie wychodzimy na zewnątrz i trenażer w domu, no to rzeczywiście zaczyna nam brakować tych umiejętności. takich technicznych, a tutaj jeżeli chodzi o bieganie w górach, no to tym bardziej to jest zaburzone, bo wiadomo, że bieganie w górach jest zupełnie inne i tam ta specyfika biegu, przenoszenie środka ciężkości, zbiegi, podbiegi, tam się bardzo dużo dzieje. Jeżeli tego nie robimy, tylko biegamy powiedzmy podbiegi na bieżni, no to na pewno zatracamy takie umiejętności techniczne, więc używamy, ale z głową, taka moja rada.
I to jest dobra puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Michał Rajca, Trim Team, dziękuję Ci bardzo. Wracamy do rozmowy z Marcinem Lewandowskim. Marcin, jak Ty byłeś u mnie w radiu i Cię poznałem i pierwszy raz z Tobą pogadałem godzinę, to przede wszystkim imponowała mi taka Twoja żołnierska mentalność treningowa. To znaczy, że Ty dostajesz plan, Ty się nad tym nie rozwodzisz, Ty masz coś zrobić i Ty po prostu to dowozisz. Mi to imponowało, bo wiadomo jak to jest z amatorami, że są lepsi i gorsi, są tacy, co robią każdy trening, ale jednak większość, wiesz, zastanawia się, myśli, a może przełożę, a może pada deszcz, a może jest śnieżyca czy coś. Ty szedłeś i robiłeś. Z perspektywy już kilku lat ta mentalność to było coś, co właśnie tak mocno pozwoliło Ci wejść na ten światowy poziom, czy to jednak bardziej była kwestia talentu?
Jest to talentu też na pewno, ale przede wszystkim później dużo ciężkiej pracy i to wszystko skwitowało, ale przede wszystkim ja zawsze byłem takim człowiekiem. Nigdy nie byłem właśnie jakimś filozofem, myślicielem. Nie analizowałem swoich planów treningowych właśnie, jak wspomniałeś, czy pogody, czy może teraz wyjść na trening, czy później. Ja po prostu wykonywałem swoje zadanie najlepiej, jak potrafiłem. Zadanie dostawałem od swojego brata, trenera Tomka Lewandowskiego. Mówił, że mam zrobić to. No to robiłem. Nie myślałem, czy to jest dobre, czy niedobre. Oczywiście ja też mu oddawałem swoje odczucia i mówiłem mu, jak się czuję, czy było dobrze, czy niedobrze, czy może przerwać trening, czy nie, bo to jest naturalne, ale sam trening nigdy nie ingerowałem i tego nie potrzebowałem. Dzięki temu miałem dużo mniej problemów tak naprawdę i dużo mniej stresu, bo mnie to nie obchodziło. Ja miałem wykonać swoje zadanie i zresztą no jak na żołnierza Wojska Polskiego przystało, no bo jestem zawodowym żołnierzem, ostatnio pochwalę tu się dostałem awans na plutonowego. Także jako żołnierz Wojska Polskiego ja lubię otrzymywać rozkazy i je wykonywać. I teraz moje życie wyczynowego sportowca się skończyło, a ja dalej tak funkcjonuję i dalej to się najlepiej sprawdza. Ja rzeczy, które mam do zrobienia, to po prostu ja potrzebuję właśnie jakiegoś hasła, potrzebuję rozkazu, potrzebuję komendy, co mam zrobić, załatwić to, czy spotkać się z tym, dogadać tamto albo zorganizować coś. I to mi wystarczy. Słowo klucz po prostu jakieś, ja potem sobie już to czas odpowiednio organizuję i wykonuję zadanie po prostu swoje. Nie analizując, czy jest to dobrze, czy nie. Po prostu ktoś tego ode mnie wymaga, ktoś tego chce ode mnie, ja to konsekwentnie realizuję. To jest dla mnie najlepszy układ, najlepiej się w tym czuję i tak całe życie funkcjonowałem i jak widać po zawodowej karierze dalej tak funkcjonuje. Dzięki temu to, co powiedziałem wcześniej, mam dużo mniej zmartwień, dużo mniej problemów, bo tego nie analizuję, czy to jest dobre, czy niedobre.
Padło już parę razy tutaj imię Twojego brata, Tomek Lewandowski. Dwie rzeczy mnie ciekawią. W jakich Wy jesteście dzisiaj relacjach, bo to różnie bywało w historii, bywało bardzo burzliwie. A druga rzecz, czy patrząc na robotę trenera Tomka Lewandowskiego, ale też innych trenerów, z którymi współpracowałeś, Marcinowi Lewandowskiemu kiedyś przeszło przez myśl, żeby samemu zostać szkoleniowcem?
Nie, nasze relacje z Tomkiem są bardzo dobre oczywiście. Mieliśmy tam jakąś chwilę jakiejś burzy, jakiś tor tam nadszedł, no ale no to jest, myślę, że na przestrzeni 20 lat naszej współpracy, przebywania praktycznie z sobą codziennie, to i tak jest niewiele, kiedy był jeden sztorm. Także, ale teraz jest wszystko oczywiście załagodzone i od razu było załagodzone, można powiedzieć. Także no, mamy ze sobą normalne, fajne, braterskie relacje, stosunki, być może nawet lepsze niż wcześniej, no bo w końcu jest moim bratem, a nie trenerem już. Także między nami jest jak najbardziej wszystko okej. Okay. Tomek dalej realizuje się w postaci trenera, tylko oczywiście nie pracuje w Polsce, bo taka no, dziwna polska mentalność, że tak powiem, no, na całym świecie jest uważany, traktowany jako jeden z najlepszych fachowców, tylko nie w Polsce, stąd musiał uciec za granicę, uciec w cudzysłowie oczywiście, ale tam się spełnia, realizuje i no i chyba tak widocznie też w życiu miało być, bo jest tam, czuję się bardzo dobrze i grupę, którą teraz tworzy biegaczy, to jest być może, zaraz się okaże, że to jest najlepsza grupa biegowa na świecie, a na pewno w Europie. Także Tomek się tam fajnie spełnia, realizuje i ma olbrzymie talenty tam u siebie w stajni, że tak powiem, z którymi trenuje. Jeśli chodzi o mnie, o trenerkę, nie, ja nigdy tego nie czułem. I ja jestem pewny, daję sobie głowę uciąć, że nie bym był dobrym trenerem. Jestem tego pewny, bo chociażby z tego względu, co mówiliśmy wcześniej, czyli ja tego treningu nigdy nie analizowałem. Pomimo tego, że mam olbrzymie doświadczenie, to ja mało wiem o treningu i taka jest prawda, bo mnie to nigdy nie interesowało. To jest jedna kwestia, a taka już moja prywatna też myśl to jest taka, ja to też ciągle podkreślałem, moim zdaniem zdecydowanie większość, myślę, że przynajmniej 90%, jak nie więcej, świetnych zawodników jest kiepskimi trenerami. Taka jest prawda. I często się właśnie okazuje, że nie do końca spełnieni zawodnicy z kolei są świetnymi trenerami. I tak to funkcjonuje. I to oczywiście są jakieś tam wyjątki od reguły, ale tak po prostu to działa, funkcjonuje. I ja jestem tego pewny, że też bym był kiepskim trenerem. Nie tylko dlatego, że byłem świetnym zawodnikiem, ale przede wszystkim dlatego, że mam małą wiedzę trenerską.
Bardzo fajny cytat Bruce'a Lee, jeżeli chodzi o takie nieustanne dążenie do celu. Gdzieś przytoczyłeś w jednej z rozmów. Nie boję się kogoś, kto trenował 10 tysięcy kopnięć, ale boję się tego, kto 10 tysięcy razy trenował jedno kopnięcie. To jest fajna myśl.
No i jak już zacząłeś powiedzieć o Bruce'ie Lee, to wiedziałem, że przytoczysz ten cytat. No wiadomo, to jest no przede wszystkim to, co powiedzieliśmy, to jest jego cytat, nie mój. Także ja taki mądry nie jestem, żeby takie coś wymyśleć, ale na pewno fajnie się inspirować takimi złotymi myślami od takich ludzi, chociażby jak właśnie Bruce Lee. Także no mówię, ja też się całe życie uczę i czytam książki i takie wyłapuję fajne dla mnie jakieś chwile, momenty czy cytaty właśnie. Mam nawet u siebie w telefonie taki jakąś aplikację, gdzie zapisuję wszystkie takie ważne rzeczy. Być może niektóre wprowadzam do siebie do życia, być może niektóre będą czekały u mnie w telefonie 10 lat, żeby je użyć, wykorzystać czy gdzieś zacytować, a niektórych nigdy nie użyję, ale po prostu taką mam zasadę. Nauczyłem się tego tak naprawdę od Kamil Kozieł. Jeden z lepszych mówców publicznych w Polsce. U niego też się szkoliłem, trenowałem, dalej oczywiście trenuję u niego, że tak powiem, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, które też, w których też działam, także no mówię, on mnie tego nauczył i bardzo fajna jedna taka wskazówka właśnie do osiągnięcia celu, do tego, żeby stworzyć świetną prezentację.
No właśnie, skoro jesteśmy przy tych prezentacjach, to też bym chciał, żebyś ten temat rozwinął, bo wystąpienia publiczne, nauka wystąpień ludzi przed kamerą, czy też właśnie w radiu, to jest coś, co bardzo często jest domeną dziennikarzy, natomiast też często byli sportowcy, właśnie korzystają z tego swojego doświadczenia, potrafią zainspirować, potrafią zmotywować, potrafią przedstawić swoją historię. Wiem, że nie tylko ty, ale chociażby znakomity w przeszłości nie tak dawnej piłkarz ręczny Karol Bielecki też tego typu mowy robi. Co ci to daje właśnie, jakbyś opowiedział trochę więcej i czy to jest tak, że kiedy wychodzisz na scenę pełną ludzi, to podobnie jak na tej scenie sportowej jesteś, wiesz, skupiony na swoim zadaniu i nie zastanawiasz się na temat tego, jak cię przyjmie publiczność, czy jednak tutaj na początku przynajmniej był troszkę większy stresik?
No przede wszystkim też ja po części się spełniam właśnie, przekazując to swoją historię, inspirującą historię przekazuję dalej i zawsze mówię, że jeśli chociaż jedna osoba wyjdzie z sali zainspirowana i zmieni swoje życie po to, żeby spróbować osiągnąć jakiś swój cel, nie sportowy niekoniecznie, ale gdzieś jakiś prywatny czy biznesowy, zawodowy, to ja jestem spełniony. To jest dla mnie najważniejsze. I jeśli chodzi o samą scenę, to denerwuję się za każdym razem. Ile tych wystąpień by nie było, denerwuję się za każdym razem, bo to jest codziennie, za każdym razem nowa publiczność, a przede wszystkim my sportowcy, osiągając taki sukces w sporcie, jesteśmy perfekcjonistami, że tak powiem. Dlatego właśnie przekładając to na scenę, ja zawsze chcę wypaść jak najlepiej. Zawsze chcę pokazać się z jak najlepszej strony i przez to towarzyszy mi zawsze stres. Ten pozytywny oczywiście. I powiem inaczej, gdyby tego stresu nie było, to jest moment, kiedy lepiej zejść z tej sceny i już na nią nie wchodzić, bo to już jest tutaj koniec. Stres musi być, to znaczy, że na tym zależy. To znaczy, że chcemy wypaść dobrze, to znaczy, że chcemy pokazać tą jakąś siebie z jak najlepszej strony. Jeśli tego stresu nie będzie, to jest moment, kiedy schodzimy ze sceny.
Ludzie generalnie dają ci feedback po takich właśnie występach, czy podchodzą, mówią: Marcin, wow, to było fajne, super cię zobaczyć na żywo, lub nie wiem, piszą na Instagramie czy innych portalach społecznościowych. Spotykasz się z takim odzewem?
Tak, no wszystko dokładnie to, co po kolei wymieniłeś, czyli jakieś wiadomości prywatne później na social mediach, czy komentarze pod postem, czy bezpośrednio zaraz po wystąpieniu ludzie podchodzą, chcą autograf, chcą zrobić zdjęcie, chcą po prostu zadać jakieś inne pytanie jeszcze wolne, które tam mieli, albo mówią mi właśnie, że świetne wystąpienie. Także mnie to zawsze mega cieszy, jara i mówię, no też po to robię, nie ukrywam. No, fajnie jest zostać poklepanym po plecach i być pochwalonym. Także słysząc od takich ludzi, to takie proste słowa już są mega fajne. Po prostu podziękowania czy gratulacje. Nie mówię już tego w momencie, kiedy podchodzą do mnie ludzie albo piszą mi wiadomości, że zmieniłem ich życie, odmieniłem, albo dzięki mnie zdecydowali się zrobić jakąś pewną zmianę i są najszczęśliwsi na świecie. Także w tym momencie to już jest w ogóle. Nie ma lepszego wynagrodzenia i żadne pieniądze tego nie zastąpią właśnie tego samego uczucia, kiedy można zmienić życie kogoś na lepsze.
Absolutnie tak. Myślę, że to jest totalnie niewymierne i tego się nie da na kasę przełożyć. My spotkaliśmy się kilka miesięcy temu po raz drugi z Marcinem podczas meczu kanału sportowego z Decathlonem, który miałem okazję transmitować, miałem okazję komentować, jeszcze wtedy jako dziennikarz kanału sportowego. I ciekaw jestem, co ty dokładnie w tej swojej pracy robisz, jak ty do tego Decathlonu trafiłeś, czy to jest też taka branża marketing połączony ze sportem, marketing sportowy, w której się spełniasz?
No dokładnie, jestem tam w dziale marketingu sportowego przede wszystkim w Decathlonie i pomagam zorganizować chociażby takie eventy, właśnie, o którym wspomniałeś teraz, z kanałem sportowym, gdzie na stadionie Hutnika, jak dobrze pamiętam, kanał sportowy grał mecz z innymi emerytowanymi, że tak powiem, piłkarzami, tak? Głównie, bo nie tylko piłkarze tam byli, ale głównie, także jestem po części, odpowiadam właśnie za organizację eventów, ale przede wszystkim jestem tam po to, żeby swoją wiedzą, doświadczeniem w sporcie właśnie poszerzać raz, że portfolio sportowców w Decathlonie, bo naprawdę wielkie zmiany tam są, się szykują i tych sportowców będzie coraz więcej. Jest z nami już Kuba Kochanowski, jest PLS, który był on tak naprawdę największą jakąś podpisaną umową w historii Decathlonu sportową. Będzie tych nazwisk coraz więcej się pojawiało i właśnie po to tam też jestem, a przede wszystkim po to, żeby zmienić tak naprawdę tą świadomość ludzi, która zawsze była kojarzona z Decathlonem, z tanim sklepem i względnie dobre rzeczy w stosunku do ceny. To wszystko się zmienia, oczywiście to dalej jest sklep, gdzie można dostać świetne, fajne produkty w przyzwoitej, niskiej cenie, ale to się zmienia właśnie w ten sposób, że oprócz tego wychodzimy już na rynek wyczynowy dla ekspertów, dla sportowców topowego poziomu, topowego levelu. Jestem tam jako ambasador też marki właśnie wewnętrznej Kiprana biegowej. I oprócz mnie jest wiele innych nazwisk na świecie, chociażby jak Paul Chelimo, Amerykanin ze srebrnym medalem Igrzysk Olimpijskich na 5 km, co też biega teraz w tym sprzęcie i całkiem niedawno pobiegł 12:55 na piątkę w tych kolcach w sprzęcie Kiprana. Także jak widać, wchodzimy na poziom wyżej, na dużo wyższy poziom level i ja tam jestem po to właśnie, żeby uświadamiać Polaków, że Decathlon to również sport dla wyczynowców, profesjonalistów i można znaleźć tam naprawdę świetny sprzęt do biegania, do grania w piłkę czy w każdej innej dyscyplinie sportu.
Czy nazwisko Marcin Lewandowski otwiera drzwi, jak ty dzwonisz, przedstawiasz się i mówisz, że masz ofertę Decathlonu, czy chciałbyś z kimś o czymś porozmawiać, to jednak jest trochę tak, że ludzie, wiesz, inaczej do ciebie podchodzą, bo pamiętają, bo kojarzą z bieżni, bo szanują twoje wyczyny sportowe?
No na pewno, przecież nie ma co się oszukiwać. Jak poszedłem do Decathlonu jako ekspert od marketingu, no to nie ma co się oszukiwać, że z marketingiem bezpośrednio miałem mało do czynienia, ale po prostu swoją właśnie raz, że wiedzą, a dwa, że nazwiskiem, no te drzwi na pewno dużo łatwiej się otwiera, niż miałby to robić Kowalski, że tak powiem, nie obrażając tu nikogo. Wiadomo o co chodzi. Także w Decathlonie pracują naprawdę mądrzy ludzie i oni wiedzą, po co ja tam przyszedłem i oni byli świadomi, co ja tam będę robił i dlaczego jest warto mi dać pensję, żeby ich reprezentował. Także tak to po prostu wszystko się odbywa a ja się czuję świetnie z tym. Jestem też na pewno spełniony. Jest to dla mnie olbrzymie nowe doświadczenie. Mam możliwość tam naprawdę wielkiego rozwoju i już teraz to czuję. Całkowicie inaczej funkcjonuję. Dużo się dowiedziałem, dużo się nauczyłem. Jestem teraz całkowicie inną osobą i jestem też naprawdę dumny z tego i wdzięczny przede wszystkim, że zaufali mi, dając mi takie obowiązki i zatrudniając na takiej posadzie, no bo jakby nie było, to mówię, to doświadczenia w marketingu nie miałem, ale miałem życiowe doświadczenie, które myślę, że dużo ważniejsze niż ta sama profesja marketingu.
A myślałeś o menadżerce, o tym, żeby reprezentować różnych lekkoatletów, no bo ty z Marcinem Rosengardenem gdzieś tam współpracowałeś, dobrze się znacie, czy chodziło ci to po głowie, bo ty jesteś na tyle przebojowy, moim zdaniem ambitny, dynamiczny, wygadany i taki, wiesz, hop do przodu, że widać się gdzieś w takiej branży też.
Panie kolego, no jakby to powiedział Piotr Małochowski, tam gdzie ty idziesz, ja stamtąd wracam. Oczywiście, że współpracuję z Marcinem Rosengardenem i pracuję dla niego, dla jego agencji właśnie po to, żeby pomagać sportowcom, reprezentuję sportowców. Także ja tam ciągle jestem i mówię, dla mnie też to jest świetna możliwość, bo dzięki temu to mnie trzyma ciągle na powierzchni. Dzięki temu ja ciągle jestem z tymi sportowcami, jestem z organizatorami największych meetingów na świecie, Diamentowej Ligi. Jestem ciągle w kontakcie z największymi markami też na świecie, jak Nike, Adidas, z których spędziłem wiele, wiele lat. Dzięki temu to pomaga mi, no mówię, podtrzymuje mi ciągle to na powierzchni. Się spełniam, realizuję, a dzięki temu, że byłem w tym świecie hermetycznym tak naprawdę biegania przez 18 lat, znam świetnie tych wszystkich ludzi, to też tak samo jak chociażby właśnie jeśli chodzi o przy historii Decathlonu, tak samo tu w menadżerce, dużo łatwiej się rozmawia, dużo łatwiej otwiera się drzwi, dzięki temu są fajne możliwości, po to, żeby stworzyć świetne warunki do trenowania naszym sportowcom, a to się przekłada oczywiście na wyniki.
Ja czekam, moi drodzy, oczywiście widziałem już Marcina w roli eksperta telewizyjnego też, ale czekam, aż pójdziesz, wiesz, w ślady Łukasza Piszczka, który w Viaplay przed jakimś tam meczem Liverpoolu na przykład robi wywiad z Jurgenem Kloppem, on go widzi i mówi: hej Lukas, jeden z moich ulubionych zawodników, gadamy, to ja zakładam, że ty możesz mieć jako dziennikarz, słuchaj, ewentualnie takie przełożenie na najszybszych biegaczy z bieżni, bo przecież każdy się zna.
No każdy mnie zna, jestem wykorzystywany tak właśnie, robiąc to, co robię. Prawda jest taka, że dzień jest dużo za krótki, żebym mógł te kolejne jeszcze dodatkowe rzeczy robić. Mało tego właśnie, przez to, że już tyle się tego nagromadziło i ja teraz jestem w takim etapie swojego życia, że połowę tych rzeczy będę odkładał na bok tak naprawdę, żeby skupić się na konkretach, bo to, co robiłem do tej pory, oczywiście było świadome i podjęta decyzja tam rok temu, powiedzmy, gdzie zacząłem łapać się tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich świadczeń, to było, mówię, decyzja świadoma, bo ja szukałem swojego miejsca na ziemi tak naprawdę. Skończyłem ze sportem, musiałem znaleźć swoje miejsce na ziemi, nie wiedziałem do końca jeszcze, czego chcę, a przede wszystkim nie wiedziałem, co z czym się je, dlatego wiele tych obowiązków na siebie narzuciłem, po to, żeby wszystkiego spróbować, posmakować i zobaczyć, gdzie się dobrze czuję. W dniu dzisiejszym wiem już dobrze, gdzie się dobrze czuję, czego w życiu chcę, czego od życia chcę i mówię. I to jest moment, kiedy pomału z końcem roku będę rezygnował z połowy jakichś swoich tam funkcji, po to, żeby skupić się na konkretach, żeby zrobić to jak najlepiej.
Gdy jeździłeś do Kenii, mówili, że przyjechał po strach Afryki. Jakbyś trochę rozwinął, skąd ty taką ksywkę dostałeś?
Czy wiesz co, no przede wszystkim to jest ta długowieczność, że tak powiem, czyli naprawdę jest to sytuacja dość wyjątkowa, gdzie sportowiec, biegacz na takich dystansach 800-1500 metrów, nie to, że królował, bo bez przesady, ja tam nie królowałem, ale byłem na szczycie, na tej scenie, byłem przez wiele, wiele lat. Chodzi po prostu o to, że te pokolenia w Kenii zmieniają się co chwilę, jeśli chodzi o bieżnię. Jest ich tak po prostu dużo, że przychodzi jeden, wygrywa wszystko w dwa lata, potem go nie ma, przychodzi następny, wygrywa dwa lata, przychodzi następny, a tamty się zapomina. A ja przerobiłem, myślę, że na bieżni kilka pokoleń właśnie i od samego początku, bo na tą scenę wszedłem bardzo szybko, bo w wieku już 20 lat pobiegałem tam świetne wyniki, gdzieś ocierałem się o medale mistrzostw świata. A skończyłem w wieku 34 lat z rekordem Polski, także 14 lat na samym topie, a oprócz tego jeszcze były poprzednie lata, gdzie po prostu już pomału wkraczałem też ten świat i ludzie mnie tam kojarzyli, także ja przerobiłem tam wszystkie scenariusze i tyle pokoleń, co przerobiłem, no to oni po prostu już się śmieli. Ja się śmieję, że jak oni przyjechali na zawody, przyjeżdżali Kenijczycy, patrzyli listę startową, mi się łapali za głowę, mówią: ja pierdzielę, znowu Lewandowski, kiedy on w końcu skończy biegać, bo naprawdę przerobiłem ich wujków, dziadków, tatów i wszystkich po kolei, a oni ciągle się zmieniają, a tam ciągle byłem.
A czego się od tych Afrykanów nauczyłeś, będąc tam u nich w Kenii?
Wiesz co, nie wiem, czy się czegoś nauczyłem, szczerze mówiąc. Ja tam nie jechałem tak naprawdę po naukę, tylko jechałem po to, żeby przerobić swoją robotę i wiedziałem, że trening w Kenii, czy w Etiopii, czy w innych miejscach na wysokości po prostu daje mi super benefity i to dla mnie było najważniejsze i pomimo tego, szczerze mówiąc, że ja nie lubiłem tych wyjazdów, ja nienawidziłem być w Kenii, czy w Etiopii, bo tam się męczyłem, było ciężko, nie tylko ze względu na trening, ale przede wszystkim żeby żyć tam, żeby na co dzień funkcjonować. Tam ciągle były problemy z jedzeniem, problemy z elektrycznością, nie było internetu, problemy żołądkowe, problemy z ciepłą wodą. No naprawdę, nie było gdzie wyjść. Ja jestem takim gościem bardzo social, że tak powiem. Ja lubię wyjść do restauracji ze znajomymi, lubię pójść do kina czy na zakupy, spędzić czas na mieście, a tam nic takiego nie było i mówię, dodatkowo dochodziły te wszystkie problemy. Było tam bardzo ciężko, ale ja wiedziałem, po co tam jadę. Ja miałem zostać mistrzem świata, czy zdobywać medale największych imprez na świecie. I po to tam jechałem właśnie, żeby łapać tą formę. Benefity w tych ciężkich warunkach dawały mi bardzo dużo, ja to czułem, dlatego jechałem, bo jechałem tam do pracy. Mimo tego, że tego nie lubiłem, to zaciskałem zęby, bo wiedziałem, że wrócę dużo mocniejszy stamtąd. I taki był tego wszystkiego cel. Ja po prostu konsekwentnie realizowałem swoje zadanie, swoje treningi. Ucząc się od nich niekoniecznie, to nie wiem, to być może prawda jest taka, że oni powinni może od nas się uczyć, bo my jednak Europejczycy jesteśmy dużo bardziej profesjonalni niż Kenia, tak? Tam mają problemy, nie wiem, chociażby nie odżywiają się tak jak powinni, nie biorą suplementacji czy no wiele innych rzeczy, także na pewno zaniedbują wiele rzeczy, co jest dla nas dobre, jeśli chodzi o Europejczyków, bo dzięki temu mamy jakąś przewagę nad nimi, no ale no mówię, to myślę, że w drugą stronę, to oni powinni się uczyć od nas, a nie my od nich.
Marcin, kiedy poczułeś, że z biegania może coś więcej być, że to może być, jak to mawiał Leo Benhacker, international level I czy ty byłeś takim, wiesz, od małego, młodym, zdolnym, o którym się mówiło, że zrobi karierę, czy to raczej była droga innego Lewandowskiego, mianowicie Roberta, którego nie powoływano nawet do reprezentacji młodzieżowych za bardzo i wystrzelił dopiero w stosunkowo późnym wieku, jak na piłkarza?
Czy wiesz co, ja przede wszystkim cieszyłem się zawsze, że uprawiam lekką atletykę, bo to jest sport indywidualny, tak? Czyli sport bardzo wymierny, że tak powiem. No, albo jesteś pierwszy, albo dziesiąty, albo jesteś trzeci, albo biegasz 1,43, albo 1,47. Tam nie potrzebowałem trenera reprezentacji, który by mnie powołał do reprezentacji bądź nie, bo ja to udowadniałem wynikami i nie było wyjścia. Robiąc wyniki, automatycznie kwalifikowałem się, można powiedzieć, do składu polskiej reprezentacji na daną imprezę i tam było czarne na białym. To mnie przede wszystkim zawsze cieszyłem się, że robię ten sport indywidualny, bo ja na siebie miałem wpływ, a nikt poza mną tego nie miał, to można powiedzieć. Także to było mega ważne, ale do brzegu bijąc, no to przede wszystkim miałem o tyle szczęście, że szybko mi to wszystko zaczęło bardzo dobrze iść po właściwych torach i bardzo szybko wskoczyłem już na ten poziom tak naprawdę międzynarodowy, jakiś mistrzowski i dzięki temu od samego początku ja zdawałem sobie sprawę z tego, że naprawdę to może być dobry kawałek chleba z tego pieca, bo po prostu wskoczyłem szybko na poziom i zaczęły się pojawiać jakieś tam pierwsze pieniądze. Oczywiście to niewielkie pieniądze w porównaniu do innych sportów drużynowych przede wszystkim, ale jako młody chłopak dostałem parę groszy, to naprawdę już mi wystarczało i zdawałem sobie sprawę z tego, że może być dużo więcej, że może być dużo lepiej. Ja też zawsze to podkreślałem już jak ja wszedłem z buta, że tak powiem, do tego świata seniorowskiego już biegania po juniorze. Ja ciągle wierzyłem, że mogę przenosić góry, bo dzięki tym sukcesom tak naprawdę, tak, które miałem. Ja ciągle w to wierzyłem i nie bałem się niczego, nie było dla mnie rzeczy niemożliwych, dlatego wszedłem tam tak mocno z buta i na samym początku wychodząc z tego trudnego okresu właśnie z juniora do seniora, szybko wstrzeliłem się do światowej czołówki, a to pozwoliło mi już dobrze żyć, zarabiać i funkcjonować.
Moi drodzy, to jest moment, żeby przedstawić naj Marcina Lewandowskiego. On nie wiedział, że ja coś takiego przygotuję. Ciekaw jestem, jak na to zareaguje. Będę cię pytał o twoje naj i prosiłbym, żebyś nie w jednym zdaniu, tylko jak to ty potrafisz, uzasadnił pięknie odpowiedź. Najlepsi przyjaciele twoi zbieżni to...
O ja pierdzielę, ciężkie pytanie, powiem ci inaczej, odwrotnie powiem, ja nie mam wrogów, ja na bieżni naprawdę nie mam wrogów, z wszystkimi bardzo dobrze raczej żyję, jeśli chodzi o przyjaciół, to być może za duże słowo, ale z wszystkimi bardzo dobrze żyję i o, na szybkiego mi się pojawił taki jeden ten, to na pewno Piotr Machowski, rzutnie niezbieżni, ale podobne.
Ja muszę powiedzieć, że Piotrek na mnie zrobił niesamowite wrażenie, wiesz kiedy, jak ileś lat temu w Orange Sport, bo on kocha piłkę ręczną, nie, a ja jestem z Płocka, komentowałem przez lata, komentuję piłkę ręczną, i skomentowaliśmy mecz jakiś chyba w Ligi Niemieckiej. Ja go zaprosiłem jako eksperta. No i po wszystkim mówię do Piotrka, gdzie ci przesłać pieniądze? Daj numer konta i daj tam dane. A on się na mnie popatrzył, mówi, oszalałeś? Ja mam brać za to pieniądze, wybierz dom dziecka i wpłać na dom dziecka. I pomyślałem wtedy, jak to słyszałem, mówię, kozak.
Nie no, Piotrek to jest naprawdę, ja nie znam chyba gościa, co by Piotrka nie lubił. No, gościa po prostu nie da nie lubić. Pomimo to wiadomo, na pierwszy rzut oka być może wielki miś, to lepiej nie podchodzić do niego, nie? Ale to jest naprawdę taki miś, do którego można się przytulić i tyle. No po prostu, no gościu jest niesamowity, pokazał to, że ma też wielkie serce, właśnie to, co ty powiedziałeś, to jest jeden z malutkich przykładów, bo były dużo większe naprawdę, gdzie oddawał fajne kwoty po to, żeby pomóc chorym dzieciom na przykład w rehabilitacji czy dojściu do zdrowia, także chłop o wielkim sercu i naprawdę wielokrotnie też mi pomagał. Ja zresztą mam z Piotkiem też jedną historię przy okazji swoich właśnie wystąpień tych publicznych, motywacyjnych, to też tam jest jedna historia przytoczona z Piotkiem, kiedy też mnie zmotywował i kiedy naprawdę natchnął mnie taką pozytywną, fajną energią. Kto wie, jakby się stało, gdyby go tam nie było, bo myśli nawet były takie, żeby zakończyć karierę.
Największy lekkoatletyczny pracuś, jakiego spotkałeś? Poza tobą.
Właśnie chciałem powiedzieć Marcin Lewandowski, jeśli chodzi poza mną, to nie wiem, być może Angelika Cichocka, no, również z mojej grupy, koleżanka, no to jest... Właśnie dlatego po prostu ona przyszła mi na myśl, bo spędziłem z nią też bardzo dużo czasu, bo byliśmy ciągle razem na obozach i widziałem, jaką końską robotę tak naprawdę ona wykonuje, także mało jest takich dziewczyn, no ale no właśnie jeśli się takie znajdują, to odnoszą takie sukcesy jak Angelika, bo przecież medale Mistrzostw Świata na hali czy Europy też miała.
Ach, Angelika Cichocka, muszę powiedzieć, że jestem fanem. Jak mówisz Angelika Cichocka, to wyobrażam sobie Angelikę Cichocką. Śledzę na Facebooku, jakby co chyba i na Instagramie. Największy lekkoatletyczny talent, z którym się spotkałeś. To nie znaczy, że ten talent musiał być spełniony, ale może akurat był. Ale taki gość, że wiesz, patrzyliście na niego wszyscy i myśleliście, Jezu, Bóg to mu naprawdę tego talentu nie poskąpił.
Kurde, myślę, że... Gregory Concella, jego oryginalne imię, a obecne to Yusuf Kamel, w związku z tym, że zmienił obywatelstwo z Kenii na Bahrain, chyba jeśli dobrze pamiętam. Dawno już nie biegał, od wielu lat, ale myślę, że większego talenciaka nie znałem. Spędziłem z nim trochę czasu też i widziałem, jak on funkcjonuje. Widziałem, że większość swojego czasu przetańczył na imprezach, w ogóle nie trenując. Potrafił przytyć 10 kilo, po czym brał się za robotę, potrenował 2 miesiące, schudł, zrobił formę życia i brał medale w dwóch konkurencjach na 1800 metrów, na 1500 i 800, także myślę, że to jest największy talencik, jakiego widziałem. Niestety długo to oczywiście nie potrwało, bo nie może potrwać, ale z pewnością talent chyba największy.
Najlepszy bieg w twoim życiu?
Albo Dream Mile w Oslo, Diamentowa Liga, kiedy wygrywałem, albo Doha, kiedy zdobywałem medal Mistrzostw Świata, zdobyłem go wtedy, w tym czasie był to najszybszy bieg w historii na 800 metrów, na 1500 metrów, przepraszam, finałowy bieg i wywalczyłem ten medal z rekordem polskim nowym w najszybszym biegu w historii w tego czasu, także no myślę, że to jest powód dla mnie osobiście do olbrzymiej dumy i chyba najbardziej wspomniany ten bieg.
Największa sportowa wpadka, jaką zaliczyłeś? Oczywiście nie biorę pod uwagę Tokio, bo to była kontuzja, więc to nie jest wpadka, to nie jest twoja wina. Tylko mówię o czymś takim, że twoim zdaniem być może z twojej winy coś tam gdzieś nie wyszło i czułeś wtedy się zajebiście źle z tym.
To trzy podam przykłady. Pierwszy, Mistrzostwa Świata w Sopocie, kiedy walczyłem w końcu swój pierwszy upragniony medal Mistrzostw Świata i na 40 metrów do mety przekroczyłem linię swojego toru, zostałem zdyskwalifikowany koniec końców. Głupota, wiadomo, to znaczy głupota, no zrobiłem to nieświadomie oczywiście, nic mi to nie dało, nawet przeszkodziło, zachwiałem się, straciłem rytm, ale no taka była decyzja sędziów. I dwa biegi na Mistrzostwach Świata Degu 2.11 i Moskwa 2.13 na 800 metrów. W jednym i drugim biegu powinien zdobyć medal, a dwukrotnie przebiegałem czwarty, bo popełniłem straszne błędy w czasie biegu i żałuję też ich do dzisiaj pewnie, no.
Najlepsza biegowa impreza, na jakiej byłeś, co oczywiście nie oznacza, że musiałeś na niej zdobyć medal, ale może wiesz, tak jak sportowcy sprzed lat wspominają igrzyska w Barcelonie jako niesamowita, absolutnie impreza, fantastyczna atmosfera i wielu znawców igrzysk mówi, że to były najlepsze igrzyska w historii, to ty może masz taką imprezę biegową, niekoniecznie igrzyska, ale coś takiego, co uwielbiasz wspominać do dziś.
No, to bez wątpienia igrzyska olimpijskie, ale wojskowe igrzyska, znaczy to nie wiem, igrzyska wojskowe w 2019 roku w Chinach. Nie muszę się chwalić, dlaczego były najlepsze, ale bez wątpienia były najlepsze.
Tak, przywieźliście nam wszyscy potem COVID do Polski. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Między innymi, tak jest, między innymi.
No dobrze, to zbliżając się do brzegu, chciałbym cię jeszcze zapytać o najgorszy trening biegowy, jaki robiłeś? Taki, że wychodziłeś i mimo tej swojej żołnierskości i zadaniowości to robiło ci się słabo. Ja o to spytałem ostatnio Adama Korola, jeżeli chodzi o najgorszy trening wioślarski. On mówił, że był taki trening, że potrzebowali się zakwasić na 15 milimoli i nie wiedzieli, co mają zrobić, żeby do tego doszło, więc trenerzy wymyślili, że 50 sekund napieprzają na torze z prędkością ponadstartową, 10 sekund przerwy na 2 wdechy i tak 7 razy, minuta przerwy i znowu 7 razy i że oni kończyli absolutnie zdemolowani ten trening i nie wiedzieli, jak się nazywa. Co było takim twoim bólem?
Wiesz co, jakiś aż taki trening, żebym go przeżywał do tej pory i jak tylko o nim pomyślę, to robię się czerwona, bo coś to nie, aż takiego czegoś to nie mam, ale na pewno jednym z gorszych treningów i nie był to jakoś niesamowicie ciężki trening, a jednak go zapamiętałem właśnie i dość go nie lubię, bym powiedział. To chyba dlatego, że często go robiłem, a naprawdę był strasznie ciężki i w takich okresach przynajmniej zawsze, jak go się robiło, to powodowało właśnie, że było tak bardzo ciężko, a mianowicie 35 razy 45 sekund interwału na 15 sekund przerwy. Nie, to jest po prostu było samobójstwo i te przerwy, prawda jest taka, zabijały, one powodowały to, że jeszcze gorzej się biegło, niż bym ciągiem miał przelecieć ten cały trening, po prostu zatrzymać się z tej prędkości, bo to średnio było tam poniżej 3 minut na kilometr z prędkością. i hamując tej prędkości na 15 sekund, to dobrze nie zdążyłeś wyhamować, a już musiałeś ruszać i znowu się rozkręcać, napędzać i to po prostu bolało strasznie. I najgorsze jest tym wszystkim to, że były okresy takie moje treningowe, że ja te treningi powtarzałem jeden za drugim kilka razy w tygodniu przez jakiś czas, także naprawdę zapamiętałem i nie chcę tego wracać.
Teraz nie widzieliście miny Marcina, ale magia podcastu skrzywił się strasznie. Moi drodzy, Marcin Lewandowski, jak słyszycie, fajny chłopak, ale też znakomity w tak, powiedziałbym, niedalekiej przeszłości. Polski lekkoatleta, obecnie i mówca motywacyjny, i menedżer, i człowiek, który pracuje przy marketingu w Decathlonie, i wojskowy. No tutaj podcastu by mi nie starczyło, żeby wszystkie jego funkcje wymienić. Fajnie odnajdujesz się w życiu, w pożyciu, jesteś szczęśliwy, jesteś zdrowy, masz super rodzinę. Czego ja mam ci w takiej sytuacji na koniec tej rozmowy życzyć, poza zdrowiem?
Wiesz co, możesz mi życzyć tego, żeby dalej było tak, jak jest. I to dla mnie będę naprawdę w zupełności mi wystarczy.
I to są piękne słowa. Oby więcej Polaków było tak optymistycznie nastawionych do życia, szczególnie w listopadzie, jak Marcin Lewandowski, Kamil Gapiński. Dziękuję wam bardzo gorąco. To był kolejny odcinek podcastu Run Gapa. Przypomnę, że moimi gośćmi byli już Bartek Przedwojewski, Marcin Rosłoń, a także Adam Korol. To również były fajne, inspirujące rozmowy. Jeżeli jeszcze ich nie słuchaliście, to polecam to zmienić. Do usłyszenia.